Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję histerycznego blędzenia. Zapraszam Was na kolejną wycieczkę po Azji tej historycznej, a mianowicie dzisiaj Chiny. Czyli co słychać w państwie środka? Jak to Chińczycy zwykli swoją ojczyznę nazywać? Zdecydowanie Chiny są najpotężniejszym państwem Azji. Czyli wszystkie te kultury łącznie biorąc, gdybyśmy mieli tak zestawić, ocenić, to państwem, które wytworzyło największą kulturę, najpotężniejsze imperium, to zdecydowanie właśnie Chiny. Wpływy tych historycznych Chin, oprócz oczywiście terenów Azji południowo-wschodniej, te wpływy sięgają, czy tam rozciągają się aż na cały Tybet, aż na Koreę, na cały Półwysep Koreański, nie, no bo dzisiaj mamy dwie Koree, prawda, w okresie, o którym mówimy, tak nie było, czyli mówmy o Półwyspie Koreańskim. Również wpływy sięgają do Wietnamu. Wpływy chińskie również sięgną do Japonii, czyli cywilizacja, kolejna wielka cywilizacja Azji rozwinie się pod przemożnym wpływem właśnie cywilizacji chińskiej. Epoki historyczne w Chinach zwykliśmy dzielić zgodnie z dynastiami, które w danym czasie panowały. Nie? One ustanawiały swoje tam kolejne państwa i my w ten sposób właśnie określamy te epoki. Czyli zazwyczaj, no, my tu tak z punktu widzenia Europy możemy powiedzieć Chiny w średniowieczu, nie? Co jest tematem tej audycji, ale no nie jest to do końca takie poprawne. Czyli te epoki, które, pamiętajcie, te epoki, które wyróżniamy na podstawie dziejów cywilizacji, kultury w Europie, one niekoniecznie pasują do tych właśnie innych ludów, do tych innych kultur, do poziomu ich rozwoju. Ale utrzymamy sobie to nazewnictwo, no żeby było nam łatwiej, nie? Żebyśmy tutaj nie zagubili się w tym wszystkim. Tych dynastii było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ograniczymy się do omówienia właśnie tych w epoce średniowiecza, tego europejskiego średniowiecza. Nie? Czyli mamy do czynienia z ustawicznymi walkami wewnętrznymi i jednoczeniem oraz z rozpadaniem się tychże państw. Nie? Tu do 589 roku mówimy o tak zwanej epoce dynastii południowych i północnych, ponieważ dynastie z tych dwóch regionów Chin będą ustawicznie walczyć ze sobą, próbować pokonać się i zjednoczyć ostatecznie państwo. Podczas tego okresu, czyli tych epok dynastii południowych, ma miejsce znaczna buddyzacja kraju, czyli to właśnie wtedy, pod koniec VI, w początkach VII wieku dociera do Chin buddyzm i to buddyzm będzie tą jedną z głównych religii Chin. Mamy w Chinach do czynienia jeszcze z naukami Konfucjusza, z konfucjonizmem, ale słuchajcie, ja również nie czuję się władny, żeby tutaj rozstrzygać pewne problemy. Natomiast w moim przekonaniu system, który stworzył Konfucjusz, nie do końca jest religią, choć bardzo często jako taki jest przedstawiany. Nie? Natomiast jest to pewien system moralny, jest to pewien system oparty na kulcie przodków, na przynależności jednostki do państwa i tak dalej, i tak dalej. Zbyt mało troszeczkę wiem, słuchajcie, żeby tutaj rozstrzygać ten temat. Natomiast wydaje mi się, że bardziej Konfucjusz tworzył pewien system filozoficzny, pewien system moralno-społeczny, a niekoniecznie religię. Czyli tą religią raczej buddyzm, prawda? W końcu ta epoka tych dynastii południowych i północnych nam się kończy, ponieważ w efekcie te dynastie północne podbiją dynastie południowe. Od roku 604 mamy do czynienia z kolejną właśnie fazą tego państwa. Państwo jest zjednoczone. Mówimy o tak zwanej epoce dynastii Sui. Ma wtedy miejsce dalsza rozbudowa Wielkiego Muru, bo sam ten Wielki Mur zbudowany jest już w starożytności, ale zagrożenie ze strony mongolskich koczowników jest stałe, nie mija. Wobec tego dynastia Sui rozpoczyna właśnie takie wielkie prace obliczone na odbudowanie, na rozbudowanie Wielkiego Muru. Pamiętajcie, że Wielki Mur, ta budowla, która wszystkim powinna się z Chinami kojarzyć, ona nie została zbudowana ani w jednym okresie historycznym, ani za jednego władcy, tylko była stale rozbudowywana, powiększana, zmieniana. Nie? To tam setki lat trwało tworzenie tego właśnie, tego architektonicznego arcydzieła, który jest nazwany przez nas Wielkim Murem. I na niektórych odcinkach ten Wielki Mur to faktycznie wielki i gruby mur, a na niektórych odcinkach to po prostu murek, prawda? Taki jakiś parkan bardziej, ale zaliczany jest oczywiście. Te odcinki też są zaliczane do Wielkiego Muru. Podczas panowania dynastii Sui tworzy się powtórnie, bo to już wcześniej też mieliśmy z tym do czynienia, ale teraz tworzy się powtórnie wielka własność ziemska, taka wielka feudalna własność ziemska. Powstają nam liczne buddyjskie klasztory, one tu się znacznie bogacą, czyli ci buddyści, zobaczcie, nie tacy znowu bezinteresowni, prawda? Ten system klasztorny, który się w buddyzmie bardzo mocno rozwija, on tu też jest nastawiony na gromadzenie pewnych dóbr, na zdobywanie pewnych wpływów ekonomiczno-politycznych. No, religie religiami, a ludzie wszędzie tacy sami, nie? Chciałoby się powiedzieć. Zamykane są z kolei w tym okresie szkoły konfucjańskie, czyli ta dynastia Sui jest wielkim zwolennikiem buddyzmu, natomiast w naukach Konfucjusza upatruje jakiegoś takiego rywala tego buddyzmu. Nie? Już w roku 618 mamy upadek tej dobrze zapowiadającej się dynastii po rozlicznych buntach poddanych. I aż do roku 907, do około roku 907, mamy rządy kolejnej dynastii, jednej z bardziej znanych, tak zwanej dynastii Tang. Dynastia Tang doprowadza Chiny do prawdziwego rozkwitu i potęgi. Ekonomia i kultura, można powiedzieć, są w okresie takiego renesansu w tym czasie. Dynastia Tang prowadzi walki, dalekie walki z ludami turkmeńskimi, podbija tereny nawet nad jeziorem Bajkał, czyli nie tylko Tybet, ale już nawet rejony Syberii stają się łupem dynastii Tang. Warto powiedzieć o kilku wynalazkach, które właśnie z Chin w tym okresie trafią do świata europejskiego. Nie? Znaczy trafią do świata europejskiego, przepraszam, one, może nie, że one trafią, ale po prostu o kilku wynalazkach, które odżyją, można powiedzieć. Oczywiście jest to druk, jest to kartografia, jest to papier, jest to porcelana. Oni oczywiście znają to wszystko wcześniej, pamiętajmy o tym, ale teraz te wielkie zdobycze kultury chińskiej są udoskonalone, czy też można nawet powiedzieć wynalezione znowu na nowo, poprawione, nie? Po latach, po dziesiątkach lat zapomnienia znowu odżywają, a część z nich do Europy trafi, prawda? Oczywiście ten jedwab, nie ten sławny chiński jedwab. Pod koniec rządów dynastii Tang niestety rozpoczyna się wielką falą przewalać przez Chiny nacjonalizm i tak byśmy go nazwali, nie? No bo oczywiście takiego zjawiska jeszcze w tamtym okresie nie ma. i prześladowania buddystów, czyli radykalizują się ci ostatni dynastii Tang i rozpoczynają właśnie prześladowania, centralizowanie państwa i takie rozliczne zakazy wydawane przeciwko cudzoziemcom. Nie? Również wzmaga się nacisk Arabów na regiony chińskie, tutaj straty terytorialne na ich rzecz właśnie gdzieś tam w rejonach Azji Środkowej. Również trapią państwo wojny domowe prowadzone przez wodzów poszczególnych armii i gubernatorów poszczególnych prowincji. Dość powiedzieć, że w końcu dynastia Tang zostanie podczas tych zamieszek obalona. Następuje okres zamętu trwający aż do 960 roku, kiedy to mamy rozlicznych władców, którzy wstępują na tron cesarski w Chinach, bo tu jeszcze nie powiedzieliśmy, że tym władcą takim głównym jest oczywiście cesarz. I tu mamy później tak zwany okres pięciu dynastii. No, dosyć krótki, aczkolwiek burzliwy okres w dziejach Chin. Tutaj te dynastie naprzemiennie zajmują tron. Państwo chińskie troszeczkę się znowu kurczy, rozpada. No to jest efekt tych właśnie feudalnych rozgrywek i rozlicznych wojen domowych. Kolejną ważną dynastią jest dynastia Song. Dynastia Song będzie władała Chinami aż do 1279 roku. Nie? I wywodzi się od jednego z generałów, który właśnie robi zamach stanu, obala tam którąś z kolei z tych pięciu dynastii i rozpoczyna samodzielne władanie. W tym okresie rozpoczynają się również problemy z Mongołami. W początkach XIII wieku Mongołowie Chingischana ruszają na podbój Chin i wiemy z poprzednich słuchowisk, że im się to uda, prawda? Czyli znowu mamy do czynienia z tym charakterystycznym takim etapem rozwoju tych wielkich mocarstw, że niżej położone kultury podbijają w końcu te wyżej położone kultury, prawda? że tak powiem, w pionie rozmieszczę. Czyli Mongołowie, bitne plemiona koczowników, kierują się właśnie na południe, podbijają Chiny, podbijają również cały Tybet. Zakładają Mongołowie na terenie Chin nową dynastię. Będzie to dynastia Yuan. Oczywiście myliłby się ten, kto sądziłby, że jest to taka dynastia typowo mongolska. Znaczy, jest to dynastia mongolska, prawda? Czyli zostaje ona założona przez potomków Chingischana, ale bardzo szybko ulegnie zasymilowaniu z Chińczykami, z tą kulturą. I to również jest pewna taka prawidłowość w historii, nie? Że faktycznie te ludy o kulturze niższej podbijają bardzo często te imperia z kulturą wyższą, ale ten podbój jest taki, no, z punktu widzenia czasu, można powiedzieć, mało skuteczny, nie? Ponieważ sami w końcu stają się łupem tych wielkich kultur, podlegając asymilacji. Nie? Zawsze tak, słuchajcie, było, że te kultury niższe w styczności z kulturą wyższą muszą ustąpić. No i ci Mongołowie, ci nowi zdobywcy, oni bardzo szybko asymilują się właśnie z Chinami, nie? Stają się po prostu kolejną chińską dynastią, którą nazywamy dynastią Yuan. Wybuchnie przeciwko nim powstanie tak zwanych czerwonych turbanów. Na czele tego powstania czerwonych turbanów stanie były mnich Zhu Yuanzhang. Słodki Jezu, znowu. Zhu Yuanzhang jest byłym właśnie mnichem, który obali dynastię Yuan i jednocześnie założy kolejną dynastię, jedną z najsławniejszych dynastii chińskich, tak zwaną dynastię Ming. Nie? Bardzo często żartobliwie mówimy, nie? Tam waza z dynastii Ming na przykład. Znaczy żartobliwie, no, te, takie wazy istnieją, nie? Tylko że my często w żartach na temat jakiejś miski czy jakiegoś kubeczka mówimy, że to z dynastii Ming. Czyli już teraz wiemy, że ta sławna dynastia rządzi Chinami od 1279 roku, kiedy to uda się obalić tą... Troszeczkę później, od tam XIV wieku, kiedy uda się obalić dynastię Yuan, mamy właśnie dynastię Ming, która rządzi aż do połowy XVII wieku. Czyli stosunkowo długo, prawda? Do końca XV wieku zakończy dynastia Ming etap konsolidacji państwa powtórnego, któregoś już z kolei zjednoczenia państwa oraz dokona rozlicznych powtórnych podbojów ziem, które kiedyś właśnie do Chin należały. Będziemy tutaj obserwować znaczny rozwój rolnictwa i miast, rozbudowę floty wojennej i handlowej. Tu właśnie za czasów dynastii Ming chińscy kupcy będą docierać do Afryki, w okolice Somalii, w okolice Mogadiszu. Prawdopodobnie, nie jest to potwierdzone, ale mogli docierać również do Ameryki, nie? Tymi swoimi dżonkami. Tu również wielkie prace budowlane, odbudowa miast, odbudowa Wielkiego Muru itd., itd. Uprawa ryżu, to wszystko jest takie dosyć tożsame z kulturą Chin i tu niezależnie od dynastii, od epoki, tu pamiętajcie właśnie ten ryż jest taką roślinką, nie? Taką potrawą, która z tymi Chinami i z całym tym rejonem powinien nam się kojarzyć. Czyli dynastia Ming to jest taki powtórny, wielki rozkwit państwa środka, państwa chińskiego. Chyba już ostatni taki wielki rozkwit, ponieważ po zakończeniu panowania tej dynastii nastąpi już taka degradacja tych władz, tych urzędników chińskich i ten wielki kolos na glinianych nogach będzie coraz gorzej sobie radził. Między innymi będzie coraz gorzej sobie radził, ponieważ w roku 1557, czyli właśnie jakby na końcu średniowiecza, nie, u początków renesansu, pojawią się w Chinach pierwsi Europejczycy. Portugalczycy założą kolonię w Macau. W Macau. Kolonię, no, taką enklawę, prawda? Może nie taką kolonię w rozumieniu typowo europejskim, ale taką faktorię kupiecką. Bynajmniej od połowy XVI wieku wpływy Europejczyków w Chinach będą stale rosnąć. Nie muszę wam chyba mówić, że raczej ci Europejczycy, Holendrzy, Brytyjczycy, Francuzi, później inne nacje, raczej będą nastawieni na to, by wyszarpać z tych Chin, co się da, a są to bardzo ludne i bogate tereny. Wobec tego na rękę tym europejskim kolonizatorom jest słabość państwa chińskiego. Nie? Będą Europejczycy brać udział w różnego rodzaju intrygach pałacowych, w których ten świat później dynastii Ming i kolejnych dynastii chińskich się nam zatopi. Ale to już zupełnie inna historia. Być może jeszcze uda się, omawiając kolejne epoki historyczne, troszeczkę do tych Chin wrócić. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejny, ostatni już odcinek z tej playlisty słuchowisk. Do usłyszenia.